Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w dyskusyjnym klubie radiowym. Dzisiaj zabieram Państwa w daleki rejs i proponuję rozmowę o regatach żeglarskich. Kilka dni temu zakończyły się międzynarodowe zawody Newport Bermuda Ace. Znakomicie w tych prestiżowych zawodach spisała się załoga jachtu Ocean Breeze. W rywalizacji ponad 160 jachtów zajęła trzecie miejsce, a nawigatorem tej łodzi był rzeszowianin Tomasz Szela. Zapraszam zatem nie tylko tych, którzy kochają żeglarstwo, do wysłuchania rozmowy o żeglarstwie regatowym, szybkich łodziach, nowych technologiach i współzawodnictwie, które bardzo odbiega od żeglowania wśród zielonych solińskich wzgórz.
Dyskusyjny klub radiowy.
Tomasz Szela, witaj kapitanie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wielkie gratulacje, bo rzeczywiście wśród 162 załóg, które wystartowały w tych regatach, zająć trzecie miejsce to jest wielka sprawa. Jesteś zadowolony, widzę to i cieszę się.
Jestem zadowolony. To wynik wielomiesięcznych przygotowań, wielomiesięcznej pracy, zarówno do tych regat, jak i przygotowania takiego w ogóle żeglarskiego w historii mojej może nie zawodowej, bo jestem amatorem, ale przygotowań takich do tych regat. Tak, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Fajnie wszystko się udało. Niesamowita praca załogi. No, dużo czynników zagrało na ten ostatni wynik. Tak,
załoga. Jestem bardzo zadowolony. Załoga polska, to jest też ważne. Chociaż jacht, jak mi powiedziałeś wcześniej, jego właścicielem jest Austriak, który z wami płynął, ale większość załogi to no, Polacy.
Tak, cała załoga liczyła 16 osób, w tym właściciel jednostki. Czartery odbywają się właśnie w takiej formule. Mamy zawsze jakiś support w postaci takiej załogi zawodowej, troszeczkę od właściciela, ale resztę załogi 16-osobowej to byli w całości Polacy.
No, ty mówisz, że nie jesteś zawodowcem, ale jeżeli spojrzeć po pierwsze na to towarzystwo, które się ściga, po drugie obejrzałem też twoje relacje zamieszczone na mediach społecznościowych, więc to naprawdę jest tak, jakby się prowadziło samochód Formuły 1 co najmniej. To są tego typu zawody i rywalizacja.
Tak, tak dokładnie. Regaty Newport Bermuda należą do jednych z 5 największych regat na świecie. Takie 8-tysięczniki dla alpinistów, no to dla żeglarzy są to takie największe regaty na świecie. To jest właśnie Sydney Hobart, to jest Fastnet, to jest Newport Bermuda, Karaibska 600, czyli 600-milowy wyścig i Middle Sea Race na Malcie. To jest taki absolutny trzon. Te regaty przyciągają z całego świata najbardziej zaawansowanych żeglarzy, najlepsze załogi, które chcą się w tych regatach ścigać. Przygotowują łodzie tak naprawdę miesiącami, czasem latami.
Czasami budują specjalnie na te regaty.
Także przygotowania są dość mocno zakrojone. No my też takie przygotowania czyniliśmy. Ja starałem się do tych regat dość mocno też przygotować. Bardzo mocna analiza trasy. Ja tą łódkę też już znam, bo miałem okazję pływać na niej wcześniejsze regaty, więc było to też dla mnie troszeczkę łatwiejsze i trochę łatwiejsze do przygotowania. Nawigator musi spełnić dużo takich warunków, takich nawet sprzętowych. Do tego się musi przygotować. To bardzo dobrze zagrało.
To miejsce, które właśnie dla nawigatora jest przeznaczone na łodzi. No to właściwie jesteś otoczony laptopami, siedzisz pod pokładem, taki rodzaj też kabinki, no może tych bocznych ścian nie ma, ale miejsce, powiedziałbym, mocno wyizolowane. To się w ogóle nie ma do takiego romantycznego myślenia, że nawigator, człowiek, który wyznacza trasę, który proponuje trasę i w ogóle tą taktykę jakoś ustala w najważniejszym trzonie, to się w ogóle nie ma do tego myślenia, jak to kiedyś bywało. To w ogóle zupełnie inny świat.
Teraz nawigacja opiera się bardzo mocno o sprzęt elektroniczny. Stanowisko nawigatora jest dość klaustrofobiczne i absolutnie nawigator nie może być posiadaczem choroby morskiej, no bo nie wykonałby swojej pracy absolutnie. Mamy do dyspozycji dużo sprzętu. Jest kilka laptopów, które są podłączone do systemu jachtu, czyli ściągają wszystkie informacje z jachtu, czyli te wszystkie dane, które spływają, kąty, wiatry, prądy i tak dalej.
Nie wychodzisz na pokład, żeby zobaczyć, jaka pogoda i ewentualnie coś zaproponować. To maszyna ci podpowiada mocno,
to,
tak?
To też nie do końca tak jest. Z tego względu, że ja mam możliwość kontaktu i ściągania pewnych prognoz przez satelitę, więc je ściągam, ale prognozy nie są nigdy takie 1:1. Zawsze jest tak, że ta prognoza jest jakąś tam predykcją tego, co może być, natomiast później jest kwestia weryfikacji tego z rzeczywistością. Na tym też polega rola nawigatora, żeby to wszystko uwzględnić. uwzględnić, czyli kąt z prognozy wiatru versus kąt rzeczywistości, siła versus siła w rzeczywistości. I na tej podstawie budować całość strategii, budować tą drogę.
Można się do tego przygotować wcześniej?
Można się przygotować do tego wcześniej. Oczywiście nie do samej prognozy.
Tu rozumiem reakcja na sytuację, która natychmiast jakoś się pojawia, prawda? Jakiś prąd, jakiś wiatr, jakaś chmura. No tu wszystko wydarzyć się może. No to jak przewidzieć, jak ograć rywali?
Jak ograć rywali? Myślę, że tutaj bardzo dużo czynników zagrało na ten wynik. Zdecydowanie tego typu regaty są sportem zespołowym. Tutaj nie gramy na jednostkę, tu gramy na zespół fantastycznych ludzi, którzy biorą w tym udział. Każdy z nich wykonuje jakąś cząstkę swojej pracy i przez to później przekłada się na wynik. Można się do tego przygotować na wiele sposobów. Opowiem, jak ja się przygotowywałem do tego. Na pewno było to przygotowanie, analiza wcześniejszych wyścigów, sprawdzenie, jak to wygląda w tym rejonie, jaka jest prognoza pogody, jak się tam kształtują wyże, niże, prawda, w tym rejonie. Dodatkowo jednym z głównych aspektów, który był kluczowy dla tych regat, to było przecięcie prądu zatokowego Golfstromu. Tutaj analizowałem bardzo mocno, gdzie ten Golfstrom się pojawi, jaką ma charakterystykę, jak to wygląda na różnych modelach pogodowych.
Powiedz, dlaczego to jest tak ważne, bo to jest ciekawa sprawa.
To jest ważne o tyle, że prąd zatokowy ma akurat na trasie między Newport a Bermudami, robi taką małą, 120-milową eskę, taki meander, i w zależności od tego, w którym miejscu my ten meander złapiemy, czyli po prostu wpłyniemy na niego, to albo będziemy płynąć z nurtem tego prądu zatokowego, albo
czyli szybko,
tak, ten prąd będzie nam po prostu pomagał na trasie, albo będziemy płynąć przeciw temu prądowi, co będzie zdecydowanie dużo mniej korzystne, wręcz nawet fatalne. Bo oczywiście prognoza jest jakąś predykcją tego, gdzie ten prąd będzie, ale nigdy nie wiadomo, gdzie on dokładnie jest. To jest jakaś tam prognoza. I teraz my musimy wymyśleć taką strategię, żeby w którymś momencie próbować ten prąd łapać. Co to znaczy łapać? Mamy na przyrządach możliwość wychwycenia, czy jesteśmy już w obrębie prądu, czy nie. Dodatkowo sprawdzamy temperaturę wody, która w obrębie prądu jest wyższa o 3-4 stopnie. I na tej podstawie szukamy tego prądu na oceanie. I jeżeli się go uda złapać dobrze, czyli pojechać z tym prądem.
Czyli on pchnie łódkę, tak?
Tak, on po prostu pcha łódkę. Tak jakbyśmy po prostu z rzeką płynęli, z nurtem rzeki, prawda? I przez to zyskujemy naprawdę bardzo, bardzo
no
dużo.
Jakie to są prędkości?
W prognozie prąd miał mieć prędkość 3,2 węzła i tak inne załogi, jak rozmawialiśmy po regatach, opowiadały, że tak mniej więcej ten prąd złapały. Natomiast wskazania nasze wskazywały 5,7 węzła, co jest prawie dwukrotną wartością. I teraz, jeżeli ten prąd ma długość 120 mil, czyli około tam powiedzmy 10 godzin, no to jeżeli dostajemy tego takiego boosta, takie przyspieszenie 3-węzłowe, no to jesteśmy 30 mil do przodu.
No to można wygrać zawody.
A 30 mil na tym wyścigu przewagi jest to już wartość, która może się przełożyć później na dobre miejsce.
Może powinniśmy też słuchaczom powiedzieć o miejscu, w którym rozgrywane są te zawody, bo Bermudy to jest brytyjskie terytorium zamorskie, ale ten wyścig odbywa się właśnie między Bermudami a Stanami Zjednoczonymi. Na Oceanie Atlantyckim to jest 1000 kilometrów.
Tak, to jest 1000 kilometrów. Te 5 regat, o których wspomniałem wcześniej, to są regaty, które są regatami 600-milowymi, czyli około 1000 kilometrów. Startują w Newport, wspaniałym miasteczku, absolutna mekka żeglarstwa. Takie miejsce, w którym swoje początki miał Puchar Ameryki, czyli te wyścigi właśnie Pucharu Ameryki.
Oglądałem filmik, też chyba na twoich mediach społecznościowych zamieszczony, więc to jest piękne miejsce. Jakiś fort, jakaś cytadela, wokół której odbywa się ten start. No, piękne, malownicze miejsce.
Tak, to jest absolutnie piękne miejsce. Tam w tym regionie nawet, to nie tylko w samym Newport, wszystko kręci się wokół żeglarstwa. Każda zatoka ma swoją marinę, najróżniejsze rodzaje łódek, żaglowe, motorowe, małe, duże, piękne, nowe, stare. Absolutnie fantastyczne, fantastyczne miejsce dla takich pasjonatów właśnie jak my, żeglarstwa, którzy nawet ze spaceru po marinie czerpali po prostu przyjemność, bo oglądaliśmy wspaniałe, wspaniałe jednostki.
Mówisz o tym miejscu ważnym dla Amerykanów, ale w ogóle żeglarstwo dla Amerykanów, Australijczyków, Brytyjczyków to jest sport narodowy. Popularność równa piłce nożnej. Wygranie no, na przykład zawodów na Igrzyskach Olimpijskich w żeglarstwie to jest no, podwójny sukces, tak bym powiedział.
Tak, tak, zdecydowanie Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Francja, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, no też z racji bardzo długiej linii brzegowej i faktycznie warunków do tego uprawiania żeglarstwa kultywują to. Tam jest bardzo duża ilość takich jeszcze lokalnych imprez, infrastruktury, naprawdę, naprawdę piękne, wspaniałe miejsce.
Mówię o tym, by jeszcze bardziej podkreślić wasz sukces, bo mierzyliście się naprawdę ze znakomitymi żeglarzami. Oglądałem takie materiały, relacje, to dostojni wiekowi dżentelmeni, żeglarze, którzy naprawdę, jak opowiadali, w jakich zawodach brali udział, skromnie zresztą mówili o tym, to pomyślałem sobie, szapoba.
Żeglarze, nawet ci z pierwszych stron gazet, czy wygrywający wspaniałe regaty i biorący w nich udział, są absolutnie fantastycznymi ludźmi. Mieliśmy okazję uczestniczyć w takich spotkaniach przed regatami, spotkać się z nimi, porozmawiać. Są absolutnie fantastyczni, rozmawiają, są pasjonatami, więc zdecydowanie w tych regatach brały udział no najbardziej takie uzbrojone załogi z całego świata, że tak nazwę, bo duża część to były jednak zawodowe załogi, cały czas pływające na jakiejś łódce.
No w takiej całorocznej gotowości, jak rozumiem, prawda?
W całorocznej gotowości, no jednak ćwiczące cały czas i będące na jednej łódce, to też bardzo pomaga, bo pewne takie czynności, które się wykonuje już są wykonywane niejako z automatu. Człowiek się tak zżywa z łódką, no wykonuje się to szybciej, sprawniej, więc na pewno to przygotowanie jest bardzo dobre. Też te łódki faktycznie są przez sponsorów, przez koncerny też wspierane tak po prostu finansowo, więc tutaj to przygotowanie jest naprawdę, naprawdę dobre. Tym bardziej cieszymy się z tego, co udało się wypracować. To było dobre.
Spoglądam na wynik załogi, która zwyciężyła w tych regatach. Czas 2 dni, 11 godzin i 17 minut. To jest czas zwycięzcy. Kolejne załogi to właściwie kilkadziesiąt minut później. Wydaje się, że to jest duża odległość, ale to jest no, właściwie rzut na taśmę. W żeglarstwie tak to wygląda.
Tak, tak, tak to wygląda, dlatego że jeżeli już mówimy o takim absolutnym topie żeglarskim, to tam nie ma różnic dni. Tam są różnice czasem minutowe nawet. Myśmy tutaj na finiszu, kolejna załoga za nami wpłynęła 25 minut, 30 minut za nami. Ja już w pewnym momencie wiedziałem, że walka będzie bardzo ciężka. Dodatkowo ten jacht, który płynął za nami, no to też super przygotowana załoga. Końcówka jak gdyby bardziej sprzyjała prognoza pogody, czyli wiatr był troszkę słabszy, bardziej sprzyjał tamtej załodze, więc po prostu pod konstrukcję tego jachtu. Nasza łódka jednak potrzebuje trochę więcej wiatru, żeby płynąć sprawnie. Ostatni etap absolutnie wiedziałem, że może być bardzo ciężki, że nie ma miejsca na absolutnie żadną pomyłkę. Ostatnie zwroty były robione no, dosłownie stopnia kątowego, z tego względu, że jeżeli bym się pomylił o jakiś kąt tam, no to nie trafiamy w metę, a jak zrobimy 2 zwroty więcej, no to mamy oponentów za plecami. Było ciasno.
Jak się odbywa ta komunikacja między nawigatorem a skipperem, który właściwie dowodzi taką łodzią, prawda?
Nawigator zbiera dane. Ściąga dane z prognozy pogody z satelity, weryfikuje to wszystko, ściąga dane pozycji naszych przeciwników, weryfikuje to wszystko, tworzy taką mapę tego, co się wydarzy w przyszłości, czyli spodziewamy się wiatru takiego i takiego, o takiej i takiej sile, z takiego i takiego kierunku. Ja zbieram te dane w komputerze, analizuję i te wszystkie analizy konsultuję później ze skipperem, z kapitanem jachtu. Sugeruję, że robimy taki i taki zwrot, taki i taki manewr, ale może się zdarzyć, że będziemy musieli zmienić żagle, że będziemy musieli coś przekonfigurować i tak dalej, i tak dalej. Nasi oponenci są w tym miejscu, przedstawiam całą sytuację i sugeruję mniej więcej, jakbym widział daną przyszłość. Całość sprawy jest konsultowana. Oczywiście ostateczna decyzja należy do kapitana, do skipera, ale to jest taka rzeczowa dyskusja raczej nad rozwiązaniem danego zadania, nie podejmujemy takich autorytarnych decyzji. Chodzi o to, żebyśmy, czasem ktoś zauważy coś lepiej, ktoś coś gorzej, konsultujemy to wszyscy razem i po prostu wtedy podejmujemy jakieś decyzje.
Czy bierze się pod uwagę też, no, jak rywale się zachowują, w jaki sposób oni płyną, jak wykorzystują warunki pogodowe na tak olbrzymim terenie? Twój rywal to mała kropeczka.
To jest też rola właśnie nawigatora. Czyli cały czas analizuję, gdzie są moi rywale i gdzie ewentualnie potencjalnie jest wiatr.
Rozumiem, że widzisz ich na monitorze.
Tak, ja ich widzę na monitorze. Ściągam sobie, mam taką możliwość ściągania ich pozycji z satelity. Widzę, w którym kierunku oni płyną, z jaką prędkością, z jakimi kątami i na tej podstawie mogę zanalizować, czy tam, gdzie oni, w tym kierunku, w którym oni płyną, po prostu jest wiatr, czy on się zgadza z prognozą, czy na przykład oni popłynęli
i ryzykują.
Ale jeżeli widzę, że na przykład mają tej prędkości bardzo mało, to znaczy, że w tym kierunku ten wiatr słabnie, więc to nie jest dobry kierunek, więc muszę analizować inaczej. Kolejną sprawą jest taka analiza, jeżeli mamy do czynienia z na przykład szybszym oponentem, no to muszę wybierać jakąś strategię, która jest zupełnie inna pod nasz jacht, no bo mówiąc krótko, płynąc za szybszym przeciwnikiem, dopłynę za nim. Więc muszę wymyślać inną strategię, licząc na to, że na przykład oni popełnią błędy. I tak to się wydarzyło właśnie podczas tego wyścigu. Kilku naprawdę groźnych konkurentów obrali jakieś strategie, które no trochę się przestrzeliły, więc myśmy obrali trochę inną metodologię i nawet wstrzelenie się w ten prąd zatokowy, nasza strategia tutaj się sprawdziła.
Mówimy o obszarze 1000 kilometrów, ale to wszystko odbywa się błyskawicznie, no bo jeżeli najszybsza załoga płynie 2 dni, 11 godzin, 17 minut, no to tu właściwie te decyzje podejmuje się błyskawicznie. Już pomijam, że chyba się w ogóle nie śpi, że cały czas na takiej mocnej adrenalinie, no i szukania też takiego najlepszego rozwiązania dla swojej łodzi.
Jeżeli nawet już podejmie się jakąś trasę, że uzgodnimy już ze skipperem, że płyniemy jakąś trasą, mamy jakąś taką strategię, to nie jest czas na drzemkę. No istotnie podczas tego wyścigu też trzeba się kiedyś przespać, no bo nie jesteśmy w stanie funkcjonować 3 dni, ale te drzemki są takie w okolicy 30 minut, 20 minut, 25 minut. Absolutnie budzę się po tych 25 minutach i po prostu już organizm jest tak nakręcony, że się budzimy. Jeżeli wybraliśmy już jakąś trasę, no to wtedy sprawdzam, czy ta decyzja była dobra, czy nie trzeba jej skorygować. Praca nawigatora jest praktycznie pracą ciągłą. Jeden z kolegów nawet nagrał taki śmieszny film. Ja zbudowałem taki system na jachcie, który polegał na tym, że laptop był przy stole nawigacyjnym, ale miałem zdalne pulpity na tabletach, które mogłem ze sobą zabrać albo na pokład, albo nawet do koi. No i po prostu spałem z tym tabletem. Kolega nagrał taki właśnie film, gdzie ja jednym okiem śpię, a drugim okiem sprawdzam na tablecie, czy faktycznie płyniemy w dobrym kierunku.
No, ale pomyłka, twoja pomyłka może być kosztowna.
Może. Może, bo nawigator również odpowiada za to, żebyśmy no nie wylądowali gdzieś na jakiejś skale.
No tak,
prawda?
Bezpiecznie
zakończyli zawody, więc tutaj druga strona nawigacji to jest analizowanie, gdzie jesteśmy, głębokości, skały, rafy. I wszystko inne z tym związane.
To jeszcze jedno pytanie w tej części rozmowy. W jaki sposób odbywa się nadzór sędziowski nad takimi zawodami? No jest 160 załóg na odległości 1000 kilometrów, potężny akwen. W jaki sposób odbywa się taki nadzór też bezpieczeństwa nad taką ilością ludzi? Znalazłem informację, że 1400 żeglarzy brało udział w tych zawodach.
Tak, to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Na każdym z jachtów jest jednak dosyć duża liczba żeglarzy. Tego typu regaty tej skali są absolutnie przygotowane na wielu poziomach. Oczywiście poziom bezpieczeństwa, spełnienia wszystkich restrykcyjnych wymagań, kamizelek, oczywiście transponderów jakichś satelitarnych, naszych osobistych i tak dalej, to jest oczywiście jedna kwestia. I dodatkowo nadzór nad tymi wszystkimi jachtami, z jednej strony też w kierunku bezpieczeństwa, żeby wiedzieć, gdzie te jachty są, ale z drugiej strony, żeby prowadzić ten nadzór nad całością wyścigu. Każdy z jachtów jest wyposażony w taki transponder satelitarny, który po prostu wysyła do satelity naszą pozycję. ale nie tylko naszą pozycję, bo również prędkość, to również czasem kąty wiatru, więc tych informacji jest dosyć dużo. To wszystko spływa do centralnego systemu. I w obrębie startu te informacje są aktualizowane co 15 minut i w obrębie mety co 15 minut, natomiast na otwartym oceanie już co 3 godziny. Ale ten system daje taką możliwość, że ta pozycja tych jachtów jest bardzo, bardzo dokładna.
I precyzyjna.
Bardzo dokładna. No teraz systemy satelitarne umożliwiają bardzo dokładną pozycję, więc zarówno komisja regatowa, jak i my wszyscy później, bo analizujemy później nasz wyścig, możemy bardzo dokładnie sprawdzić, jak ten wyścig przebiegał, jak płynęli konkurenci, jak myśmy płynęli. Ja oczywiście też robiłem taką analizę później, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie popełnialiśmy jakichś błędów, czy wyciągnąć wnioski na przykład na przyszłość. Po prostu taka analiza tego, jak to wygląda.
Bardzo to wszystko ciekawe. Chciałbym, byś opowiedział, jak wygląda życie na takim jachcie regatowym. Wszystko podporządkowane jest rywalizacji. Znowu odniosę się do tych informacji, fotografii, filmów, które umieściłeś na mediach społecznościowych. Pokazałeś, jak wygląda wnętrze, jaki panuje porządek. No jednak brak komfortu, bo z jednej strony wszystko, co niezbędne żeglarzowi w czasie rejsu, jest pod ręką, w specjalnych kieszeniach, gdzieś na wyciągnięcie prawie dłoni. No z drugiej strony koje, czyli miejsce, gdzie żeglarz odpoczywa, ale wymienne, czyli jak żeglarz pracuje, to drugi żeglarz w jego koi śpi, potem zmiana. Ba, pokazałeś, jak wygląda kuchnia, dużo powiedziane kuchnia, toaleta, dużo powiedziane toaleta, naprawdę warunki surowe.
Taki jacht jest absolutnie ukierunkowany na zdobywanie dobrych miejsc, ukierunkowany na prędkość, więc absolutnie na jachcie są tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Łódka w środku jest, można powiedzieć, pusta, w sensie no nie ma oczywiście żadnych szafek, żadnych jakichś takich niepotrzebnych elementów. Wszystkie najbardziej potrzebne rzeczy do żagli czy do jakiejś potencjalnej naprawy mają swoje miejsca, bo muszą być w konkretnych miejscach. Musimy je bardzo szybko odszukać, jeżeli byłaby taka konieczność. Tak jak wspomniałeś, koje są wymienne. Są stosunkowo wygodne, mimo tego, że są dość mocno surowe. Są dosyć wygodne, są regulowane jest ich kąt, więc jeżeli łódka idzie w dosyć dużym przechyle, istnieje możliwość po prostu wyregulowania tego kąta i też nie wylecenia z tej koi, bo to jest też jak gdyby kluczowa sprawa, żeby po prostu z tej koi nie spaść. Na łódce dwa miejsca są stałe, czyli kapitan ma swoją koję, której nikt nie zajmuje i nawigator ma swoją koję, której nikt nie zajmuje, więc to jest przywilej, ale też bardzo taki użyteczny z tego względu, że nawigator jest poza wachtami, czyli jeżeli wachty były co 4 godziny i załoga się zmieniała co 4 godziny, nawigator nie ma tych wacht, reguluje sobie sam tryb spania, tryb odpoczynku i tryb sprawdzania trasy, więc musi mieć zaraz obok stołu nawigacyjnego koję, na której po prostu można się na chwilę położyć i chwilkę
no dobrze, zdrzemy. A posiłki? Też chyba każdy według momentu, czasu i potrzeby reguluje jakieś takie podstawowe kwestie związane z posiłkami. One też są ważne, no bo przecież trzeba być w formie i trzeba mieć spory zapas energii.
Nawet bardzo spory zapas energii, dlatego że wysiłek na takim jachcie jest absolutnie duży. No, nawet nie wspomnę o osobach, które pracują czy przy żaglach, czy przy młynkach, gdzie ten wysiłek jest jeszcze dodatkowy, ale samo poruszanie się po jachcie na jednak fali, prawie w takim półskłonie, też generuje naprawdę bardzo, bardzo dużo energii. Bardzo często się przemieszczamy, tej energii jest potrzebne dosyć dużo. Jak się odżywiamy? Odżywiamy się w ten sposób, że mamy takie jedzenie tak zwane liofilizowane. To jest takie jedzenie, z którego korzystają alpiniści, czyli takie w miarę sensowne potrawy, które są odsączone z wody. To może być nawet bigos albo kotlet jakiś, taki zupełnie suchy. Gotujemy sobie wodę, zalewamy taką potrawę gorącą wodą.
Gotowa do spożycia.
Zamykamy na około 5-7 minut. Dodajemy trochę przypraw, dodajemy trochę oliwy i wtedy można taką potrawę zjeść. Oczywiście wtedy, kiedy warunki też na to pozwalają, bo jeżeli są jakieś bardzo, bardzo ciężkie, to nawet ugotowanie takiego posiłku jest niemożliwe. Więc wtedy ratujemy się batonem energetycznym, jakąś taką przegryską, którą można wziąć do ręki, szybko zjeść, jakąś kiełbaską taką na szybkości. Ja osobiście korzystam z Coca-Coli, która daje po prostu mocnego kopa energetycznego i dużo złego cukru, tak? No ale no niestety na regatach nie patrzymy na to, czy odżywiamy się zdrowo, czy jakoś super eko. Chodzi o to, żeby bardzo mocno organizm wstał.
Powiedziałeś, że załoga to w zasadzie grupa, która od jakiegoś czasu razem z sobą funkcjonuje i bierze udział w różnych rejsach. Wy jesteście już taką grupą, która zna się od dłuższego czasu. Przeszliście różne trudne sytuacje. To też jest jakiś atut, podejrzewam, prawda? Bo potraficie niezależnie od łódki kapitalnie się komunikować i rozumieć.
Tak, tak, zdecydowanie.
Mimo, że łódki się zmieniają.
Tak, łódki się zmieniają, ale zawsze takie przygotowanie jednak zostaje. Tak, my z tą załogą znamy się od kilku lat. Pierwsze nasze spotkania były w Australii na Sydney Hobart. Przechodziliśmy etapy, byliśmy razem właśnie na Fastnecie, byliśmy razem na Middle Sea Race, ja później też na jeszcze innych Fastnetach. Troszeczkę się to tam rozjeżdżało, ale
z różnych regionów Polski?
Z różnych regionów Polski i też Polacy z różnych regionów świata, bo kilka osób jest na przykład z Belgii, ze Szwajcarii, ale mówię, to jest załoga generalnie polska. Takie zgranie daje naprawdę bardzo dużo. Potrafimy szybko reagować na pewne rzeczy, które się pojawiają na jachcie. Ten jacht jest dosyć mocno skomplikowany. Tam jest bardzo dużo ustawień, które trzeba regulować. Trzeba też doskonale wiedzieć, gdzie pewnych rzeczy szukać, bo nawet jeżeli dostaniemy jakąś komendę od kapitana, no to musimy wiedzieć, gdzie to znaleźć, jak to wykonać i zrobić. Także to zgranie ma absolutnie kluczową sprawę. I tak jak wspomniałem, ten sport jest sportem zespołowym. Nie gramy na jednostkę. Jednostka tutaj oczywiście robi jakiś tam swój procent.
Nawet tego, nie tego. Na właściciela jachtu, tak?
Na właściciela jachtu trochę gramy, o tyle, że był bardzo szczęśliwy, że zdobyliśmy takie miejsce, bo on też jest wielkim pasjonatem żeglarstwa. Ma w tym momencie, miał 4 łódki Volvo, na tą chwilę ma ich 3, więc jest największym armatorem łódek Volvo Ocean Race na świecie. Bardzo sympatyczny pan. Uwielbiamy ze sobą pływać, jest absolutnie fantastyczny i był niesamowicie szczęśliwy z wyniku.
Tomek, powiedziałeś, że tak pomaleńku kolekcjonujesz tego wielkiego szlema, te największe, najważniejsze rejsy. Jeden ci został, dwa?
Został mi jeden. Została mi Karaibska 600, czyli regaty na Karaibach. Bardzo fajne regaty. Myślę, że w przyszłym roku może się to uda zamknąć już tak.
Myślę, że wielu słuchaczy pomyśli, ostatecznie. Człowieka ciągle nie ma w domu. Ciągle wielkie akweny, oceany, szybkość, prędkość, szaleństwo. No dobrze, a Solina, od której zaczynałeś, a rejsy takie dla przyjemności, gdy wieje albo mało wieje, albo ściganie nie ma aż takiego znaczenia. Jakaś zatoka piękna, jakiś zachód słońca. Czy ty jeszcze to w ogóle masz gdzieś przed sobą?
Oczywiście i ma to niesamowite miejsce w moim sercu. Ja swoją łódkę taką do pływania mam właśnie na Jeziorze Solińskim, gdzie jak tylko znajdę...
Łódka do pływania, zwracam Państwu uwagę.
Do pływania, ale też do ścigania się, bo też mamy regaty nad Soliną, które są absolutnie bardzo, bardzo fajne. Oczywiście jedne i drugie regaty są różne od siebie, ale ta miłość do żeglarstwa, do pływania, do łódek wszelkiej maści, małych, dużych, szybkich, wolnych. Akurat w moim przypadku jest wielka i to polecam każdemu właśnie to, o czym wspomniałeś. Piękna zatoka, piękny zachód słońca. Wtedy nie zwraca się uwagi na to, czy płyniemy jakoś super szybko, czy super wolno, ale mamy niesamowite doznania w związku z tym żeglarstwem. To jest niesamowity sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wspaniała aktywność, bardzo fajni ludzie, bo żeglarze to są fantastyczni ludzie, fantastyczne charaktery, też trochę wykute w takich czasem siermiężnych warunkach, czasem trzeba się dostosować do różnych bardzo dziwnych warunków, więc fantastyczni ludzie i niesamowity czas, który można spędzić na łódce. Czy to jest w Newport, czy to jest Solina, naprawdę serdecznie polecam, bo przyjemność z żeglarstwa jest absolutna.
Ale też myślę, że ta miłość do ścigania się, do regatowego żeglarstwa u ciebie wzięła się, no właśnie, z żeglowania takiego dla przyjemności turystycznego, dla spędzenia czasu, no właśnie, pod żaglami.
Oczywiście, że tak. To tak naprawdę Solina jest moim źródłem, moim korzeniem do tego żeglarstwa, które później rozwinęło się dalej w kierunku żeglarstwa morskiego i później oceanicznego i później ścigania się. To na Solinie robiłem pierwszy patent żeglarski, tam pływałem na pierwszych jachtach. To jest fantastyczne miejsce. Przyjeżdżam tam wielokrotnie i nigdy się nie nudzi. Nigdy nie można powiedzieć, że to nie jest moje miejsce, że chciałbym gdzie indziej. Solina jest absolutnie kultowa.
No, ja myślę, że ten wynik, który osiągnęliście Ocean Breeze w tegorocznych zawodach Newport Bermuda Race, ty jako nawigator też cię jakoś pozycjonuje znacznie, znacznie wyżej. Będziesz za chwilę pewnie rozchwytywanym nawigatorem.
Zobaczymy, jak się to rozwinie. Nie ukrywam, jestem bardzo szczęśliwy, że ten wynik i te nasze przygotowania przełożyły się na dobry wynik. Staraliśmy się do tego przygotować bardzo, bardzo mocno. Jest to taki owoc naszej pracy i to tak naprawdę, jeżeli w każdej pracy, którą wykonujemy na różnych miejscach, czy to nawigatora, czy zawodowo, czy prywatnie, jeżeli osiągamy jakieś fajne rezultaty, no to jest z tego satysfakcja. Więc jestem szczęśliwy, jeżeli komuś się przydam jako nawigator, to z wielką chęcią popłynę i zrobię wszystko, żeby przełożyć to na dobry wynik. No myślę, że będę się tutaj jeszcze bardziej specjalizował w tym, żeby ta nawigacja wychodziła dobrze i żeby po prostu jeszcze popłynąć.
No to życzę ci pięknych rejsów, znakomitych sukcesów, ciekawych rozwiązań regatowych, bo myślę, że to także jest fascynujące, by wybierać jakieś ciekawe rozwiązania, no i trafne rozwiązania. Mam nadzieję, że skompletujesz wielkiego szlema i będziemy mieli okazję pogadać znowu na temat rejsów po wielkich wodach oceanicznych. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję państwu za uwagę.
Kapitan Tomasz Szela był dzisiaj gościem dyskusyjnego klubu radiowego. Kłania się Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.